Chcesz, aby kanał dalej się rozwijał? Zostań patronem i wspieraj to dzieło na Patronite. Szczegóły znajdziesz w opisie pod filmem.
Laudetur Jezus Chrystus. Zostały nam ostatnie 3 odcinki, jeśli chodzi o zakończenie katechizmu Kościoła katolickiego. Sam jestem zaskoczony. 2 lata nagrywania, regularnego wstawiania odcinków i tak udało nam się omówić cały katechizm Kościoła katolickiego. Kontynuujemy. Dzisiaj punkt 1987. Zacznę od łaski i usprawiedliwienia, ale połączyłem to też z kolejnym odcinkiem, czyli Kościół jest naszą matką i wychowawczynią. Usprawiedliwienie. Łaska Ducha Świętego ma moc usprawiedliwić nas, to znaczy obmyć nas z naszych grzechów, udzielić nam sprawiedliwości Bożej przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez chrzest. Tutaj warto przeczytać sobie list do Rzymian, 3 rozdział, 22 werset. I list do Rzymian, 6 rozdział, wersety 3-4. Pierwszym dziełem łaski Ducha Świętego jest nawrócenie, które dokonuje usprawiedliwienia zgodnie z zapowiedzią Jezusa na początku Ewangelii. Nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Człowiek poruszony przez łaskę zwraca się do Boga i odwraca od grzechu, przyjmując w ten sposób przebaczenie i sprawiedliwość z wysoka. Usprawiedliwienie jest nie tylko odpuszczeniem grzechów. Czyli jeżeli gdzieś słyszymy takie określenie, że wystarczy samo pismo albo wystarczy sama wiara, to już dobrze wiemy, że nie wystarczy. Sola Scriptura to się tak w historii nazywało, bądź sola fides. Usprawiedliwienie jest najdoskonalszym dziełem miłości Bożej objawionej w Jezusie Chrystusie i udzielonej przez Ducha Świętego. Święty Augustyn uważa, że usprawiedliwienie grzesznika jest większym dziełem, aniżeli stworzenie nieba i ziemi. Ponieważ niebo i ziemia przeminą, zbawienie zaś i usprawiedliwienie wybranych pozostaną. Uważa on nawet, że usprawiedliwienie grzeszników przewyższa stworzenie aniołów sprawiedliwości, albowiem świadczy jeszcze o większym miłosierdziu. No to jest moc słowa, jestem zachwycony tym słowem. Łaska. Nasze usprawiedliwienie pochodzi z łaski Bożej. Łaska jest przychylnością, darmową pomocą udzielaną nam przez Boga. W głównych prawdach wiary ostatni punkt brzmi: łaska Boża jest do zbawienia koniecznie potrzebna. O tej łasce często się mówi. Kiedyś nagrywałem też odcinek o łasce, ale nie pamiętam, jak go zatytułowałem. Łaska Chrystusa jest darem darmo danym, czyli potrójne D, zawsze tak się u mnie na wykładach mówiło, dar darmo dany, przez który Bóg obdarza nas swoim życiem wlanym przez Ducha Świętego do naszej duszy, by ją uleczyć z grzechu i uświęcić. Łaska uświęcająca jest darem habitualnym, stałą i nadprzyrodzoną dyspozycją, udoskonalającą samą duszę, by uzdolnić ją do życia z Bogiem i do działania dla Jego miłości. Rozróżnia się łaskę habitualną, czyli trwałe uzdolnienie do życia i działania zgodnie z Bożym wezwaniem, oraz łaski aktualne, które oznaczają interwencję Bożą bądź na początku nawrócenia, bądź podczas dzieła uświęcenia. Czyli to, co jest na początku uświęcenia, to można powiedzieć, to są takie cukierki od Pana Boga, żeby łatwiej człowiekowi było podejmować kolejne decyzje pójścia za Panem Bogiem i naśladowania Go. Ta stała, habitualna to jest coś, co jest, wiecie, całkowicie darmo dane. W żaden sposób na to nie zasługujemy, a jednak ciągle otrzymujemy od Boga wezwanie. Zresztą definicja wiary jest taka, że jest to odpowiedź Bogu na Jego wezwanie. Czyli jak ktoś mówi, że wierzy, z punktu widzenia Kościoła katolickiego oznacza, że odpowiada Bogu, bo ten przecież go wzywa. Jest to bardzo logiczne i spójne i w ten sposób trzeba na to patrzeć, choć każdy niestety rozumie coś innego pod określeniem wiara. Łaska jest najpierw i przede wszystkim darem ducha, który usprawiedliwia nas i uświęca. Jednak łaska obejmuje także dary, których duch nam udziela, by włączyć nas w swoje dzieło, uzdolnić do współpracy w zbawieniu, zbawianiu także innych i we wzroście ciała Chrystusa, czyli Kościoła. Tymi darami są łaski sakramentalne, czyli dary właściwie różnym sakramentom. Są to ponadto łaski szczególne, nazywane również charyzmatami. O charyzmatach też nagrywałem oddzielny odcinek. Zgodnie z greckim pojęciem użytym przez świętego Pawła, które oznacza przychylność, darmowy dar, dobrodziejstwo. Niezależnie od ich charakteru, niekiedy nadzwyczajnego, jako dar czynienia cudów czy dar języków, charyzmaty są ukierunkowane na łaskę uświęcającą i mają na celu dobro wspólne Kościoła. Pozostają one w służbie miłości, która buduje Kościół. Czyli ci, którzy odrzucają sakramenty, ale na przykład mówią, że są wierzący, są tylko może w połowie prawdy, tak bym to ujął. To jest cały czas za mało, bo przecież cała pobożność człowieka powinna doprowadzić go do przeżywania sakramentów, korzystania z sakramentów. Łaska, należąc do porządku nadprzyrodzonego, wymyka się naszemu doświadczeniu i może być poznana jedynie przez wiarę. Tak więc nie możemy opierać się na naszych odczuciach czy naszych uczynkach, by na ich podstawie wnioskować, że jesteśmy usprawiedliwieni lub zbawieni. Bardzo często takie komentarze się pojawiają przy różnych filmach religijnych, jak człowiek chce siebie usprawiedliwić. Właśnie mówi o odczuciach, o emocjach, szczególnie protestanci tutaj bardzo dużo mieszają. A są chyba także na tym kanale, bo to widać po wypowiedziach, jak się złoszczą, kiedy mówią o Piśmie Świętym, że tylko Pismo Święte, żeby nie spowiadać się kapłanom, że przecież to wystarczy sobie w myślach coś tam odczuć i to wystarczy i tak dalej, i tak dalej. Jednak zgodnie ze słowami Chrystusa, poznacie ich po owocach z Ewangelii Mateusza, 7 rozdział, 20 werset, rozważanie dobrodziejstw Boga w naszym życiu i w życiu świętych daje nam dowód, że łaska działa w nas i pobudza nas do coraz większej wiary oraz do postawy ufnego ubóstwa. Jeden z najpiękniejszych przykładów tej postawy znajdujemy w odpowiedzi, jakiej udzieliła święta Joanna d'Arc na podchwytliwe pytania sędziów kościelnych. Zapytana, czy sądzi, że jest w stanie łaski Bożej, odpowiada: jeśli nie jestem, oby Bóg zechciał mnie do Niego wprowadzić. Jeśli jestem, oby Bóg zechciał mnie w Nim zachować. Bardzo uczciwa odpowiedź, też przepiękna. Zasługa. Zasługa człowieka u Boga w życiu chrześcijańskim wynika z tego, że Bóg w sposób dobrowolny postanowił włączyć człowieka w dzieło swojej łaski. Ojcowskie działanie Boga jest pierwsze dzięki Jego poruszeniu. Wolne działanie człowieka jest wtórne jako jego współpraca. Także zasługi dobrych uczynków powinny być przypisane najpierw łasce Bożej, a dopiero potem wiernemu. Jeżeli ktoś, bo też pojawiają się takie na przykład argumenty, że jest bardzo źle z Kościołem katolickim, skoro ktoś mówi człowiekowi, co to znaczy dobro, co to znaczy zło i że człowiek sam nie potrafi na to wpaść. Osoby, które często tak mówią, pokazują, że same trochę stawiają się w roli Pana Boga, bo to według takiej opinii oni decydują o tym, co jest dobre i co złe, a jednocześnie co jakiś czas przecież w życiu to się zmienia. Inaczej patrzy się jako młody człowiek, inaczej starszy, inaczej pokiereszowany przez życie. Jednocześnie każdy człowiek miałby swoje własne definicje tego, co to znaczy dobro. Kiedy, załóżmy, byłbym w dziwnej jakiejś sytuacji, zmieniałbym od razu tutaj argumentację, mówiąc, że a wtedy się myliłem, tamto wcale nie było dobre i tak dalej, i tak dalej. Może nie chcę już teraz konkretnymi przykładami rzucać, bo już nieraz o tym mówię. Święci zawsze mieli żywą świadomość, że ich zasługi są czystą łaską. Mam nadzieję, że po tym ziemskim wygnaniu pójdę radować się z Tobą w ojczyźnie. Nie chcę jednak zbierać zasług na niebo, Chcę pracować jedynie z miłości ku Tobie. Pod wieczór życia stanę przed Tobą z pustymi rękoma, bo nie proszę Cię, Panie, byś liczył moje uczynki. Wszelka nasza sprawiedliwość jest skażona w Twoich oczach. Pragnę więc przyodzieć się Twoją własną sprawiedliwością i jako dar Twojej miłości otrzymać wieczne posiadanie Ciebie samego. To jest bardzo głęboki tekst. Święta Tereska od Dzieciątka Jezus jest autorem tego tekstu. Punkt 2013. Wierni każdego stanu i zawodu powołani są do życia chrześcijańskiego oraz doskonałej miłości. Wszyscy są powołani do świętości. Bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski. To jest Ewangelia świętego Mateusza, rozdział 5, werset 48. Można o tym także poczytać Konstytucja Apostolska Lumen Gentium. Kolejny punkt. Postęp duchowy zmierza do coraz większego zjednoczenia z Chrystusem. Zjednoczenie to jest nazywane zjednoczeniem mistycznym, ponieważ jest ono uczestnictwem w misterium Chrystusa przez sakramenty święte, czyli misteria, a w nim w misterium Trójcy Świętej. Czyli jeżeli ktoś na przykład mówi, że jest człowiekiem bardzo duchowym, ale nie przyjmuje ciała Chrystusa, nie ma z nim tego zjednoczenia, samym siebie czyni kłamcą. Inaczej tego nie można nazwać. Droga do doskonałości wiedzie przez krzyż. Nie ma świętości bez wyrzeczenia i bez walki duchowej. Świętość nie przychodzi łatwo. Postęp duchowy zakłada ascezę, umartwienie, które prowadzą stopniowo do życia pokoju i radości błogosławieństw. Nauka błogosławieństw z nauki Jezusa, warto do niej co jakiś czas wracać. Mam wrażenie, że dosyć duże grono w ogóle tego nie łapie. Zatrzymują się tylko na tym, że Bóg jest miłością i super, a odrzucają to, co jest niewygodne, a to jest bardzo, bardzo niebezpieczne. Warto wrócić do ośmiu błogosławieństw, spokojnie je przeczytać, zobaczyć, w jaki sposób Chrystus nauczał. To jest wręcz instrukcja obsługi. Jak mamy żyć? 10 przykazań Bożych, modlitwa Ojcze Nasz. Jeśli chodzi o te teksty modlitewne, 2 przykazania miłości i 8 błogosławieństw. To jest taka postawa. Podstawa. Kościół, nasza matka i wychowawczyni. W kościele, w komunii ze wszystkimi ochrzczonymi, chrześcijanin wypełnia swoje powołanie. Od kościoła przyjmuje Słowo Boże, które zawiera pouczenia prawa Chrystusowego. Od kościoła otrzymuje łaskę sakramentów, która podtrzymuje go w drodze. Od kościoła uczy się przykładu świętości. Tutaj pojawi się nieraz pewnie taki znak zapytania, jak to od Kościoła uczy się przykładu świętości, skoro święty był Chrystus, a jednocześnie widzimy tych wszystkich księży, że niewiele mają wspólnego ze świętością. Tu wracamy do tego, jaka jest definicja Kościoła, dlaczego mówimy o tym, że Kościół jest święty, a już nagrywałem o tym odcinki. Warto do tego wrócić. Rozpoznaje jej wzór i źródło w Najświętszej Maryi Dziewicy, zauważa ją w autentycznym świadectwie tych, którzy żyją według tej wiary. Odkrywa ją w duchowej tradycji, w długiej historii świętych, którzy go poprzedzili, a których liturgia celebruje we wspomnieniach świętych. Życie moralne i urząd nauczycielski Kościoła. Kościół, filar i podpora prawdy, otrzymał od apostołów uroczysty chrystusowy nakaz zwiastowania zbawiennej prawdy. Kościołowi przysługuje prawo głoszenia zawsze i wszędzie zasad moralnych, również w odniesieniu do porządku społecznego oraz wypowiadania oceny o wszystkich sprawach ludzkich, o ile wymagają tego fundamentalne prawa osoby ludzkiej i zbawienie człowieka. O tym patrzeniu, że Kościół zawsze musi widzieć najpierw zbawienie człowieka, to jest w ogóle fundament. Czyli mamy w taki sposób walczyć o człowieka, żeby mieć to ta jedna myśl musi przyświecać. Zrobić wszystko, żeby człowiek miał jak największe szanse na zbawienie. Nawet jeśli to będzie kosztem opinii o Kościele katolickim, nawet jeśli spotka się z to niezrozumieniem, mamy głosić w porę i nie w porę. Mamy mówić wręcz ludziom o tym, jak mają żyć, a jak mają nie żyć. Co im wolno, czego nie wolno. Nie chcą przyjąć ich sprawa, ale mamy ciągle odnosić się do tego nakazu Chrystusowego. W ten sposób strzeżemy też depozytu tej wiary. To jest kluczowe. Nawet jeśli Kościół na Zachodzie będzie od tego odchodził, będziemy mówili, że czasy się zmieniły, że zmieniło się podejście do tego, czym jest małżeństwo, zmieniło się podejście do życia w grzechu, w ogóle poczucia grzechu, Kościół i tak ma strzec tej nauki i wiary. Choćby jeden człowiek nadal wierzył i wypełniał to wszystko, to i tak niech walczy. Niech się nie poddaje, niech będzie niestrudzony w takiej walce, najpierw o siebie, a później o drugiego. Punkt 2036. Władza Urzędu Nauczycielskiego rozciąga się także na szczegółowe przepisy prawa naturalnego, ponieważ ich zachowanie, wymagane przez Twórcę, jest konieczne do zbawienia. Przypominając przekazania prawa naturalnego, Urząd Nauczycielski Kościoła wypełnia istotną część swojego zadania prorockiego, głoszenia ludziom, kim naprawdę są, przypominania im, kim powinni być także przed Bogiem. Dignitatis humana, oczywiście tutaj jest odnośnik, deklaracja, więc warto sobie później ewentualnie, jak ktoś ma ten większy głód poszukiwania, niech najbardziej szuka. Czyli widzicie, nie chodzi o to tutaj, żeby jakiś ksiądz chciał się przypodobać ludziom, żeby mówił to, co chcą usłyszeć. Ma się podobać Bogu w tym nauczaniu Kościoła, jednocześnie pamiętając o tym, że Bóg chciał Kościoła, więc taki kapłan musi też być wierny biskupowi, któremu przysięgał posłuszeństwo i jego następcą. Jest to wszystko, wiecie, tak fajnie na klamrę założone. Kolejny punkt. Prawo Boże powierzone Kościołowi jest przekazywane wiernym jako droga życia i prawdy. Wierni mają więc prawo, by byli pouczani o zbawczych Bożych przekazaniach, które oczyszczają sąd i z pomocą łaski uzdrawiają zraniony rozum ludzki. Przepiękne zdanie. Czyli, że te Boże przekazania oczyszczają nas, mało tego, z pomocą łaski uzdrawiają zraniony rozum ludzki. Piękne zdanie. Mają oni obowiązek zachowywania norm i decyzji wydawanych przez prawowitą władzę Kościoła. Nie należy przeciwstawiać osobistego sumienia i rozumu prawu moralnemu czy urzędowi nauczycielskiemu Kościoła. To nie zmienia faktu, że ja mam prawo się z czymś nie zgadzać, ale to, że się nie zgadzam, nie obliguje mnie do tego, żebym żył według swoich zasad, tylko muszę tak długo szukać odpowiedzi, aż zrozumiem, dlaczego Kościół tak patrzy. Jestem absolutnie przekonany, że Kościół ma rację. Odważne, prawda? Ale tak jest. Przekazania kościelne. Tu sobie napisałem wręcz śmiech na sali. Absolutne minimum. Przekazania kościelne odnoszą się do życia moralnego, które jest związane z życiem liturgicznym i czerpie z niego moc. Obowiązujący charakter tych praw pozytywnych ogłoszonych przez władzę pasterską, ma na celu zagwarantowanie wiernym niezbędnego minimum ducha modlitwy i wysiłku moralnego oraz wzrastania miłości Boga i bliźniego. Niestety, bardzo duży procent nawet z tych, którzy praktykują w ogóle w Kościele, ograniczają się do tego absolutnego minimum. Większość takich doświadczeń spowiedzi okołoświątecznych, czyli na Wielkanoc, a jeszcze bardziej w okolicach Bożego Narodzenia. Teraz dlaczego tak powiedziałem? Bo od Bożego Narodzenia do Wielkanocy jest krótki okres. Więc jak się słyszy, tam nie byłem 3 miesiące u spowiedzi, to jeszcze tak bardzo nie boli. Ale jak się słyszy później, że ostatni raz byłem u spowiedzi na Wielkanoc, a są święta Bożego Narodzenia i minęło tyle miesięcy, jest to już smutniejsze. I to pokazuje teraz, że ci ludzie nie mają tęsknoty za Bogiem. Nie mają potrzeby w ogóle przyjmowania Komunii Świętej. Nie chcą rozwijać się duchowo, nie chcą w zasadzie naśladować Jezusa, dlatego warto ciągle o tym przypominać. Wierność ochrzczonych jest podstawowym warunkiem głoszenia Ewangelii i misji Kościoła w świecie. Orędzie zbawienia powinno być potwierdzane świadectwem życia chrześcijan w celu ukazania ludziom mocy jego prawdy i blasku. Samo świadectwo życia chrześcijańskiego i dobre czyny spełniania w duchu nadprzyrodzonym mają moc przyciągania ludzi do wiary i do Boga. Często tak jest, że jesteśmy chrześcijanami tylko z nazwy, a jednocześnie to świadectwo jest kluczowe. Czyli fajnie to też jest widoczne w rodzinach, kiedy rodzice nalegają, żeby dzieci chodziły na przykład do kościoła, a jednocześnie sami nie potrafią wypełniać tych warunków, albo nawet jeśli chodzą do kościoła, nawet się spowiadają i modlą, nadal nie żyją jak chrześcijanie. I Kościół właśnie tutaj poprzez to nauczanie proponuje nam, żebyśmy w taki sposób dawali świadectwo, w taki sposób pokazywali, że żyjemy wiarą na co dzień, aby inni faktycznie też zrozumieli, że za tym jest Chrystus i żeby chcieli za tym pójść. Tak jak często mówię, żeby nie mówić ciągle ludziom o Bogu, ale przede wszystkim Bogu mówić o tych ludziach i żyć w taki sposób, żeby sami chcieli pytać. Chrześcijanie swoim życiem na wzór Chrystusa przyspieszają nadejście Królestwa Bożego. Królestwa sprawiedliwości, miłości, pokoju. Nie zaniedbują jednak przez to swoich ziemskich zadań, wierni swojemu nauczycielowi, wypełniają je wiernie, cierpliwie i z miłością. Później w katechizmie jest 10 przykazań Bożych, ale je przecież sobie już wszystkie omówiliśmy, więc zachęcam do tego, żeby sobie ze szczegółami powtórzyć to. Jest tam bardzo dużo cennych takich nauk. No i później w kolejnym odcinku przejdziemy sobie też do modlitwy. Czyli zostały nam 2 odcinki jeszcze. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.